Jest to czas święty i cieszę się, że możemy ten czas wspólnie przeżywać. W kontekście czytania i Ewangelii, którą przed momentem wysłuchaliśmy, powinniśmy sobie uświadomić, że Pan wzywa nas przede wszystkim do czujności, gotowości do spotkania z Nim w każdym momencie naszego życia. Gdyż jak powiedział, czuwać mamy wszyscy i nieustannie, żeby Pan nie zastał nas nieprzygotowanym. I mamy czuwać, to znaczy nie czekać z założonymi rękami. Ale jak słyszeliśmy w Ewangelii, Pan wyznaczył każdemu z nas konkretne działanie i z tego działania będzie nas rozliczał. Kiedyś jeden z kaznodziejów zapytał w czasie homilii, czy wierzą wszyscy, że dziś w nocy przyjdzie powtórnie Pan, jako Pan, sędzia wszystkich czasów. Nie chodziło mu wcale o to, czy wierzą, iż jest takie prawdopodobieństwo. Pytał wprost, czy wierzą, że przyjdzie dziś. I wtedy zaległa cisza. Zaczął więc wypytywać odważniejszych tych, których znał. I wszyscy, jak jeden, powtarzali, że raczej nie sądzą, by było to możliwe. Wtedy przeczytał im słowa z Pisma Świętego. Czuwajcie więc i bądźcie gotowi, bo w chwili, w której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. I wszyscy wiemy i znamy to powiedzenie, że śmierć jest pewna, ale godzina naszej śmierci niepewna. I pierwszym naszym spotkaniem z sędzią, Chrystusem jako sędzią, będzie moment naszej śmierci, którego nikt z nas nie zna. Stąd też ten obowiązek nieustannej gotowości. I mamy na tym pomóc rekolekcji. Rekolekcja to czas, który przeżywaliśmy już niejednokrotnie, każdy w swojej wspólnocie. I są tacy, którzy mówią, oczywiście weźmiemy w nich udział, bo zawsze bierzemy udział w rekolekcjach. Taki jest obowiązek człowieka wierzącego. Tak zostaliśmy wychowani. Są tacy, którzy mówią, a cóż ja nowego się robię? A nawet jeżeli padnie mnie jakieś zobowiązanie, to nie ma nawet szans, aby wcielić to w życie przy naszym sposobie życia, przy takim zabieganiu, przy takim zatroskaniu o różne sprawy, które pochłaniają nas bez reszty. I są wreszcie tacy, którzy powiedzą rekolekcje. Rekolekcje to są potrzebne tym, które akurat w Kościele nie będzie. Bo na rekolekcji nie trzeba. Jesteśmy już wierzącymi, do Kościoła chodzimy i jesteśmy blisko Pana Boga. Komu zatem potrzebne są rekolekcje? Można by znowu wrócić do ostatniego zdania z dzisiejszej Ewangelii. Pomyślnie bądźcie czujni, czuwajcie wszystkim. I żeby potwierdzić słuszność tego stwierdzenia, chcę opowiedzieć teraz historię kobiety, która zawarła swoje opowiadanie w książce zawierającej wiele podobnych historii. I opowiadała ona o tym, jak kiedyś w czasie niedzielnej Eucharystii, jak co tydzień uczestniczyła razem ze swoją 7-letnią córeczką w zatłoczonym kościele i trzymając ją za rękę, wsłuchiwała się w słowa homilii, w której ksiądz mówił akurat o tym, że dzisiaj coraz więcej ludzi wierzących żyje zupełnie nie po katolicku. To znaczy, chodzą w niedzielę święta na mszę świętą. Ale praktycznie na tym koniec. W domu nie modlą się wspólnie. Często w ogóle się nie modlą. Nie rozmawiają na tematy religijne. Nie czytają prasy katolickiej. Nie interesują się życiem religijnym swoich dzieci. Mniejszych, większych czy nawet dorosłych. Nie potrafiliby powiedzieć, kiedy ostatnio się spowiadali, czy przyjmują komunię świętą. Czasami w ogóle ze sobą nie rozmawiają, stwarzając w ten sposób atmosferę wręcz nie do zniesienia. Często po kościele od razu wychodzą i idą do sklepu, centrum handlowego. Nie zważają zupełnie na to, że jest to grzechem i często się im o tym przypomina. Ale zupełnie to nie przeszkadza w łamaniu Bożego prawa. I w pewnym momencie życie, zamyślenia, które towarzyszyło tej kobiecie słuchającej tych słów, wyrwała ją jej córeczka, która przyciągając ją za rękę do siebie, szepnęła jej na ucho: Mamusiu, czy on mówi o nas? Chciała automatycznie zaprzeczyć, ale to proste pytanie dziecka uświadomiło jej prawdę, która poraziła ją jak grom z jasnego nieba. Tak. Ksiądz mówił dokładnie o niej i o jej rodzinie, chociaż nigdy tych słów nie odnosiła do siebie. Żyli dokładnie tak, jak mówił kapłan, łamiąc te same przykazania i popełniając te same błędy. Uświadomienie tym nie dawało jej spokoju przez cały dzień, a wieczorem zebrała całą rodzinę i powołując się na słowa kazania, które mieli okazję wysłuchać wszyscy, powiedziała, oświadczyła, że ich rodzinie od dziś muszą zajść bardzo konkretne zmiany i że muszą się o to postarać wszyscy. Moi kochani, przykład ten pokazuje nam, że wezwanie do konieczności zweryfikowania swojego życia, poukładania swojego życia, tak naprawdę skierowane jest do każdego z nas, bo pewnie wszyscy, przynajmniej po części, moglibyśmy się odnaleźć w przykładzie owej kobiety. Tylko, że najczęściej nie odnosimy tych słów wzywających do poprawy do samych siebie. Kilka lat temu w parafii, w której wówczas posługiwałem, organizowane były wieczorki dla zakochanych. Były to spotkania 9 kolejnych weekendów, w trakcie których młodzi przygotowywali się do tego, jak dobrze przeżyć po katolickim małżeństwie, jak pokonać trudności, które na pewno będą się pojawiać, jak wychodzić z nich zwycięsko, aby tworzyć szczęśliwy związek. I na koniec tych spotkań prosiliśmy uczestników, aby napisali w kilku zdaniach, jeżeli mają taką wolę, czy te spotkania wniosły coś w ich życiu, czego ich nauczyły, w czym im pomogły. I ich spostrzeżenia bardzo często pokrywały się. I najlepiej oddawał to wpis jednej z dziewcząt, która napisała: wieczorem dla zakochanych pokazały nam, czym tak naprawdę jest małżeństwo. Że to nie tylko być ze sobą, ale respektować pewną hierarchię wartości. To jest Bóg, współmałżonek, dzieci. Nigdy wcześniej nie pokładałabym tego w takiej kolejności. Zawsze wydawało mi się, że kobieta, która zostaje żoną, a potem matką, w pierwszej kolejności powinna dbać o dzieci, potem o współmałżonka, a dopiero na końcu zadbać również o religijne wychowanie swoich dzieci. Moi drodzy, wielu ludzi, małżonków, popełnia ten sam błąd. Do głowy mnie przychodzi, że powinni właściwie poukładać hierarchię swoich wartości. Bo od tego będzie zależeć nie tylko szczęście ich życia, ale to również pozwoli im uchronić się przed wieloma problemami, które będą zagrażać jedności małżeństwa, nierozerwalności małżeństwa, czy będą im, pomogą im uniknąć problemów, choćby wychowawczych, związanych ze swoimi dziećmi. Bo jest takie powiedzenie, które chyba wszyscy znamy, ale o którym zapominamy. Powiedzenie, które mówi, że gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Kiedy pracowałem jako neopresbiter na pierwszej parafii w Sączu, pewnego wieczoru zadzwonił domofonem mężczyzna, prosząc o chwilę rozmowy. Okazało się, że godzinę wcześniej rozmawiał z proboszczem, a jego problemem było rozpadające się jego małżeństwo. I mówiąc o swoich problemach i o spotkaniu z księdzem, proboszczem mówił go, że księdza, mi się małżeństwo sobie, mi się grób usuwa spod nóg, a miesiąc co mi powiedział proboszcz, żebym się modlił z moją żoną. I nie mając jakiegoś innego sposobu do tej recepty, ani nie chcąc podważać autorytetu księdza proboszcza, powiedziałem, że jednak siła modlitwy jest wielka, nie wolno o niej zapominać. I wtedy on mi przerwał natychmiast, mówiąc, proszę księdza, nie ma zielonego pojęcia, nie ma o tym, jak małżeństwo wygląda. Ja z moją żoną w ogóle nie rozmawiam, albo się kłócimy. Ksiądz się każe z nią modlić. Porozmawialiśmy jeszcze przez moment, a potem wyraźnie niezadowolony podziękował, pokochali Pana Boga i wyszedł. Spotkaliśmy się jakiś czas później, kiedy czekał po niedzielnej przy świętej przed plebanią, aby chwilę porozmawiać. I przyznał się do tego, że kiedy przyszedł do domu, był tak zniechęcony tym spotkaniem z nami, że miał najczarniejsze myśli. Był tak bezradny, że płakał jak dziecko. Ale następnego dnia pod wieczór, nie widząc zupełnie innego sposobu, zwrócił się do swojej żony, prosząc ją, aby pomodliła się z nim raz. Popatrzyła na niego dużymi oczami, ale bez słowa sprzeciwu klęknęła obok. A po skończonej modlitwie wstali każde bez słowa poszło w swoją stronę. Nie dam jednak za wygraną. Następnego dnia znowu wieczorem zaprosił ją do wspólnej modlitwy i znowu bez słowa po modlitwie wstali każde poszło w swoją stronę. Ale po chwili żona wyglądając z kuchni, wciąż jeszcze oficjalnym tonem zapytała, czy nie chciałby, żeby zrobiłam coś do życia. W trakcie kolacji zaczęli od dłuższego czasu normalnie ze sobą rozmawiać, nie kłócąc się. A potem zapytała, czy następnego dnia po szkole, bo była nauczycielką, mógłby pojechać z nią na zakupy. I mówi, proszę księdza, tego dnia miałem po raz pierwszy motyle, jak to się mówi w brzuchu. Tak jakbym się dopiero zakochał. Ja wiedziałem, że to nie jest koniec naszych problemów, ale uświadomiłem sobie, że to dobry początek. I miałem przyjemność, zanim odszedłem z tamtej parafii, ochrzcić ich syna Kamila i zobaczyć jeszcze fundamenty ich nowo budującego się domu. Moi kochani, powtórzę jeszcze raz. Tam, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Jeżeli macie problemy w swoim życiu, jeżeli trudno jest wam ogarnąć to wszystko, jeżeli świat nie funkcjonuje na to życie, to być może jest to sygnał, że macie właśnie niewłaściwą hierarchię wartości. Że kładziecie nacisk na sprawy mniej istotne, zapominając o tym, co najważniejsze. I że nieraz trzeba dostać, jak to się mówi, opuchę w głowę, żeby uświadomić sobie, że człowiek za tyloma sprawami go. Nie ma czasu, żeby odpocząć. Nie ma czasu, żeby się wyspać. Nie wspominając już o tym, żeby mieć czas dla siebie nawzajem w małżeństwie, czy dla swoich dzieci. A już o tym, żeby pójść do kościoła częściej niż w niedzielę, to tylko mogą sobie pozwolić tak zwane dewotki i bigoci, ludzie starzy, którzy nic innego do roboty nie mają. I trzeba sobie zadać pytanie, czy jest jakaś recepta na to, żeby to wszystko w naszym życiu jakoś poukładać? Czy jest droga do osiągnięcia szczęścia, które pozwalałoby nam zdobywać to poczucie spełnienia w naszym życiu? Cyprian Kamil Norwid w wierszu zatytułowanym Beba Pamięci, żałosny rapsod napisał kiedyś następujące słowa. Ludzie drogi szukają, choć przed wiekami zrobiona. I trzeba przyznać, że droga do dobrego i świętego życia jest i zawsze była. W Ewangelii, w Słowie Bożym, w przekazaniach Bożych. Tylko, że droga polega na tym, że my sami zaczęliśmy sobie szukać drogi do własnego szczęścia. Do polepszenia swoich warunków bytowych. Do tego, żeby w niedzielę zamiast na mszę świętą wyjechać, aby się troszkę zregenerować, wtedy zapominamy już o niedzielnej mszy świętej, bo przecież człowiek ma prawo po całotygodniowej pracy choćby chwilę odpocząć. Nie mamy czasu dla swoich dzieci na rozmowę. Nie potrafimy powiedzieć, jakie mają problemy. Kiedy rozmawiałem z naszymi pracownikami o projekcie wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, okazało się, że większość z nich była temu przeciwna. I kiedy zaczynałem im tłumaczyć, jak ważne jest to, aby ten Dzień Pański był dla Boga i dla rodziny nim wypływ do księdza. Dwa dni spędzić w domu z dziećmi, to można oszaleć. Niech ksiądz przyszedł do nas do domu, to by się przekonał. Sam by ksiądz chciał albo z nimi gdzieś pójść, albo się ich pozbyć. I potem są efekty tego, że nie znamy problemów swoich dzieci. Uczniowie, których uczyłem w szkole średniej, to już prawie ludzie dorośli. Kończąc technikum czy liceum, mówili, proszę księdza, naszym rodzicom zupełnie uciekł cały okres naszego dzieciństwa. Cały czas traktowali nas jak dzieci, wszystkiego nam zakazując i wszystko nam dyktując, bez podejmowania jakiejkolwiek dyskusji z nami. A teraz chcieliby, żebyśmy byli już dorośli i żebyśmy sami odpowiedzialnie decydowali o swoim życiu, a nigdy nie byli w stanie o tym sami poznać. I dlatego potrzebny jest ten czas, aby przypomnieć sobie o sprawach najistotniejszych i najważniejszych. Często używam przykładu, który cytuję również choćby na homiliach ślubnych, dając pewne wskazówki nowożeńcom. Być może ten przykład jest Państwu znany, ale jest na tyle powszechny, uniwersalny i ma cudowne przesłanie, że warto go nawet przypomnieć. Kiedyś poproszono emerytowanego profesora filozofii o wygłoszenie do elitarnej grupy młodych, przedsiębiorczych ludzi referatów na temat dobrej organizacji czasu i życia w ogóle. I miał do dyspozycji tylko jedną jednostkę wykładową, nie za wiele, żeby przekazać tak istotne treści. Dlatego długo zastanawiał się, co i jak powinien tym młodym ludziom przekazać. I kiedy stał wreszcie przed tą elitarną grupą, która czekała tylko, żeby zanotować każde jego słowo, nie mówiąc nic, położył na katedrze, na biurku, duży 5-litrowy słoik. Następnie spod katedry wyciągnął pojemnik z dużymi kamieniami, które zaczął przekładać i układać w tym słoiku. Kiedy włożył tyle, że w sposób było już zmieścić, a nie tego więcej, zapytał wszystkich zebranych, czy wypełniłem już całkowicie słoik. Tak, odpowiedzieli chórem. Na pewno, powtórzył pytanie. Tak, odpowiedzieli, ale już nieco mniej. I wtedy po ich zaskoczeniu schylił się im z podwórka, wyciągnął kolejny pojemnik ze żwirem, który zaczął wsypywać do słoika z kamieniami, potrząsając nim, a żwir znalazł mnóstwo wolnej przestrzeni, którą wypełnił sobą. Kiedy skończył, powtórzył znowu pytanie. Czy tym razem wypełniliśmy już całkowicie słoik? Pouczeni wcześniejszym doświadczeniem wiedzieli, że mogą się spodziewać jakiegoś asa z rękawa, dlatego powiedzieli, że prawdopodobnie nie. I tak jak się spodziewali, profesor sięgnął znowu pod biurko, skąd wyciągnął pojemnik z piaskiem i zaczął wsypywać go do słoika z kamieniami, żwirem, a piasek znowu znalazł mnóstwo wolnej przestrzeni, które wypełnił sobą. Kiedy skończył mówić, już powtórzył raz jeszcze pytanie, czy tym razem nasz słoik jest już pełny? Zupełnie nie spodziewając się, czego jeszcze mogą doświadczyć, uśmiechali się tylko pod nosem. Wtedy profesor sięgnął pod biurko, skąd wyciągnął butelkę z wodą i wypełnił wodą już szczelnie słoik z kamieniami, żywirem i piasem. I kiedy skończył, postawił kolejne pytanie. Jaka z tego płynie dla nas wszystkich nauka? Jeden z odważniejszych słuchaczy podniósł rękę i powiedział, nauka ta jest następująca. Nawet gdyby terminarz naszych codziennych obowiązków, zajęć, spotkań wypełniony był powszechnie, to zawsze znajdzie się jeszcze czas na jakieś dodatkowe sprawy. Profesor uśmiechnął się, pokręcił przecząco głową i powiedział, nie o taką naukę mi chodziło. Chodzi o kolejność układania rzeczy. Gdybyśmy zaczęli wypełniać słoika od piasku i wody, nie zmieścilibyśmy tam ani żwiru, ani kamieni. Kamieniami w waszym życiu są sprawy najistotniejsze i najważniejsze. Bóg, miłość, rodzina, przyjaźń. Jeżeli zaczniecie każdy dzień, całe wasze życie od wypełniania tymi sprawami najistotniejszymi, będziecie mieli czas na wszystkie inne sprawy. Jeżeli natomiast wypełnicie swoje życie śmieciami, czyli piaskiem, nie zmieścicie tam nigdy spraw, które powinny być na pierwszym miejscu i sprawami najistotniejszymi. Moi kochani, jakże prosty, ale piękny przykład. Jak oczywisty w swoim założeniu i przesłaniu, a jak trudny do zrealizowania w naszym codziennym życiu. Ale musimy przyznać, że trudność leży po naszej stronie. Bo przecież nikt za nas nie zdecyduje. Nikt z nas nie wybierze, że będzie chciał cośkolwiek w swoim życiu zmienić. Nikt nas do tego nie zmusi, jeżeli sam tego nie zapragnie. A uwierzcie, że zmieniać jest naprawdę trudno. Kilka lat temu, rozpoczynając kurs przedmałżeński, rozpoczynaliśmy go mszą świętą, w której uczestniczyło ponad 100 ludzi, którzy w niedalekiej przyszłości pragnęli zawrzeć sakramentalny związek małżeński. I kiedy przyszedł moment Komunii Świętej, wyszedłem z ciała pańskim na środek i czekałem kilka sekund, ale nikt z obecnych nie podszedł do mnie. Po komunii przed błogosławieństwem i rozesłaniem nawiązałem do tej sytuacji. Zapytałem, czy nie przeraziła ich ta sytuacja, że na przeszło 100 osób przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa na całe życie, nie kontraktu cywilnego, na ile się uda. Nie znalazł się nikt, kto chciałby żyć w przyjaźni z Panem Bogiem, w stanie łaski uświęcającej i cenił sobie możliwość przystępowania do sakramentów świętych. I prosiłem, żeby na następne spotkanie postarali się wszyscy pojednać z Panem Bogiem i żeby uświadomili sobie, jaki to jest skarb. Karmić się ciałem Pańskim, wierząc w to, że więcej człowiek może z łaską, niż bez łaski może. I po mszy świętej do zakrystii przyszła dziewczyna, która uczestniczyła w tej mszy świętej i zwróciła się do mnie z prośbą: proszę księdza, czy mógłby ksiądz jeszcze udzielić komunii świętej? Pytam, a dlaczego teraz? Dlaczego nie w czasie mszy świętej? I wtedy ona mówi: proszę księdza, ja mogłam przyjąć komunii świętą, nawet chciałam, bo jestem w stanie łaski uświęcającej. Ale nikt więcej zebranych nie poszedł, więc ja się wstydziłam. I można by powiedzieć, że taki jest w większości obraz współczesnego społeczeństwa ludzi wierzących. Zupełnie nie wstydzimy się tego, że żyjemy bez ślubu, w tak zwanych niesakramentalnych związkach. Akceptują to rodzice takich ludzi. Nie przeszkadza nam to, że całymi latami się nie spowiadamy i nie przystępujemy do sakramentów świętych. A wstydzimy się pokazać, że jesteśmy religijni, choćby przez znak Krzyża Świętego, przystąpienie do sakramentu pokuty czy przyjęcie komunii świętej. I dlatego prośba moja wielka skierowana do każdego z Was. Wiem, że macie wiele obowiązków i wiele zajęć. Codzienna praca, obowiązki związane z domem, z rodziną. I można łatwo popaść przekonanie, że mam 150 wymówek, aby nie wziąć udziału w rekolekcji. Ale proszę Was, żebyście odnieśli do siebie to wezwanie z dzisiejszej Ewangelii, że to wezwanie do czujności skierowane jest do wszystkich. Mówię to do wszystkich. I owocne przeżycie tej rekolekcji nie będzie zależeć ode mnie, chociaż głoszę te rekolekcje, ale będzie zależeć przede wszystkim od nas. Już święty Paweł w liście do Koryntian mówił, że gdyby noga powiedziała: nie jestem ręką, nie tworzę więc jednego ciała, nie głowy, całego ciała mistycznego, jak to jest Kościół. Gdyby ucho powiedziało: nie jestem okiem, powiedziałoby, że nie musi spełniać żadnych posług, ponieważ nie czuje się częścią ciała. I często możemy spotkać się z taką opinią, że to księżyc nawracania ludzi i przypominania o tym, co w życiu najważniejsze. Ale nie jest to do końca prawda. Bo wszyscy jesteśmy członkami mistycznego ciała Chrystusa. I tylko współdziałanie wszystkich członków może sprawić, że całe ciało będzie funkcjonować właściwie i będzie w ogóle funkcjonować. Dlatego proszę, weźcie sobie do serca, aby nie tylko wziąć udział w tej rekolekcji, ale również zachęcić, czuć się odpowiedzialnym za swoich bliskich, za swój małżonka, za dzieci, za drugi, choćby nawet za dzieci dorosłych. Zainteresować się, czy one w ogóle do kościoła chodzą, czy dzieci do kościoła prowadzą. I wziąć udział w tej rekolekcji. Po co? Na ostatek jako wytłumaczenie i zaproszenie słowa z dzienniczka siostry Faustyny. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni. Dlatego proszę, uchylcie wszyscy choć trochę drzwi waszych serc na ten promień Bożego miłosierdzia przez wzięcie udziału w tych rekolekcjach adwentowych. A uwierzcie, że Bóg już dokona reszty. Amen.